Świat należy do Ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 139 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-wrocław.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko John Wayne Glover,
znany także jako
zabójca babć.
Miejsce działalności
Australia.
Liczba ofiar
przynajmniej 6.
Skazany na
6 wyroków dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.
John Wayne Glover to jeden z dziwniejszych seryjnych morderców w historii. Na swoje ofiary wybierał wyłącznie australijskie staruszki, do których odczuwał niezwykle mocny pociąg seksualny. A z dostępnych nam informacji wynika, że zaczął mordować dopiero w wieku 56 lat. Co jak na początkującego seryjnego mordercę jest dość podeszłym wiekiem. Glover urodził się 26 listopada 1932 roku w Wielkiej Brytanii w rodzinie robotniczej. Nie miał łatwych relacji z matką, która często zmieniała mężów i partnerów. W wieku 14 lat wyleciał ze szkoły i żył z kradzieży. Jego łupem padały głównie ubrania i torebki starszych kobiet, które później sprzedawał. Po osiągnięciu pełnoletności wstąpił do brytyjskiej armii. Wojsko jednak szybko się go pozbyło, gdy na jaw wyszła jego kryminalna przeszłość.
Glover! Nie potrzebujemy tu takich jak ty. Jesteś zwykłym śmieciem, pasożytem społecznym.
Po wydaleniu z armii John Wayne Glover nie umiał sobie znaleźć miejsca ani zajęcia. Nie był wykształcony, nie miał żadnych kwalifikacji, nie pomagała też kryminalna przeszłość. Dlatego w 1956 roku podjął decyzję o emigracji. Jako nową ojczyznę wybrał Australię. Niedługo po przeprowadzce Glover postanowił wziąć udział w teście na obywatelstwo.
Gratulujemy, panie Glover, został pan pełnoprawnym obywatelem Australii.
Jednak nawet jako obywatel miał problemy ze znalezieniem pracy, dlatego wspomagał swój domowy budżet napaściami i kradzieżami. Parokrotnie trafiał do aresztu. Usłyszał też kilka wyroków, ale z reguły był szybko zwalniany za dobre sprawowanie. W 1968 roku poślubił Gay Rawls i razem z nią zamieszkał w domu teściów w Sydney. Rodzice Gay nie przepadali za bezrobotnym zięciem z dziwnymi skłonnościami.
Gay, ten twój mąż jest jakiś dziwny. Nieprzyzwoicie mnie obłapia. A kiedy zwracam mu uwagę, zaczyna awantury.
Sytuacja w domu nieco się uspokoiła, gdy John wreszcie znalazł pracę jako handlowiec w firmie 4&20, zajmującej się produkcją ciast z mięsem. Niedługo potem para doczekała się dwóch córek i wyprowadziła się z domu teściów, choć nadal pozostawała w Mawson, bogatej dzielnicy Sydney. Wreszcie wszystko wydawało się układać. Żona, dwie córki, praca, własny dom, jednym słowem przyjemne, wygodne życie. Dodajmy do tego jeszcze wolontariat w pobliskim domu seniora i mogłoby się wydawać, że Glover stał się przykładnym obywatelem. Ale sielanka nie trwała długo. W 1976 roku do Glovera sprowadziła się matka, z którą zawsze łączyły go problematyczne relacje. Mieszkanie z nią nie do końca pasowało Gay.
Nie podoba mi się to, jak traktuje nas twoja matka. Po prostu się tu wprowadziła i co, oczekuje, że będziemy jej usługiwać?
Daj spokój, Gay. Ona jest stara, muszę się nią zająć. Poza tym jakoś nie przeszkadzało ci mieszkanie z twoimi rodzicami przez tyle lat.
W latach 80. u matki Glovera zdiagnozowano raka piersi. Mieszkała więc z synem i jego rodziną, aż do swojej śmierci w roku 1989. W tym samym roku na Glovera spadły jeszcze dwa pechowe wydarzenia. Najpierw Gay zażądała separacji, a następnie wyprowadziła się do Nowej Zelandii. A niedługo potem lekarz przekazał mu równie złą wiadomość.
Panie Glover, nie mam dobrych informacji. Ma pan męską odmianę raka piersi.
Nie wiemy, czy to nagłe, tragiczne załamanie się całego życia pchnęło Glovera do morderstw, czy też może sprawiło tylko, że stał się mniej ostrożny. Jedno jest pewne. Pierwsze, znane śledczym i opinii publicznej morderstwo Johna Wayne'a Glovera nastąpiło niedługo po diagnozie, jeszcze w tym samym roku. Jednak zanim do niego doszło, już w styczniu 1989 roku Glover wrócił do swych dawnych przestępczych korzeni. 11 stycznia 84-letnia Margaret Toadhunter przechadzała się Hale Road. Będący w samochodzie Glover dostrzegł ją, zaparkował auto i wysiadł. Następnie podbiegł do staruszki, uderzył ją w twarz i ukradł zawartość jej torebki. Następnie wsiadł do auta i odjechał do pobliskiego klubu wsparcia weteranów, gdzie wydał wszystkie skradzione pieniądze. Policjanci uznali sprawę za zwykły uliczny napad i nie palili się do szukania sprawcy. Szkoda, bo zaledwie 2 miesiące później Glover zaatakował ponownie, tym razem ze skutkiem śmiertelnym. 1 marca 1989 roku, wychodząc z tego samego klubu, w którym kilka miesięcy wcześniej wydawał wszystkie pieniądze Margaret Toadhunter, zauważył 82-letnią Gwendolyn Mitchell Hill. Wyciągnął młotek z auta, zatknął go za pas i podążył za staruszką. Gdy ta zatrzymała się przed budynkiem mieszkalnym przy Military Road, Glover zaatakował wielokrotnie, uderzając młotkiem w głowę i w ciało Gwendolyn. Następnie chwycił jej torebkę i zwiał z miejsca zdarzenia. Ledwie żywą kobietę znalazło 2 chłopców wracających ze szkoły. Jeden z nich szybko pobiegł do budki telefonicznej i wezwał policję oraz pogotowie. Jednak nim służby przyjechały, kobieta zmarła.
No dobra, co my tu mamy? Uraz głowy, kilka złamanych żeber, brak śladów napadu. Kobieta prawdopodobnie przewróciła się na stopniach i tak ją znaleźli chłopcy.
Nie ma torebki, więc ewentualnie może to być kolejny napad w tej okolicy. Tylko tym razem coś poszło nie tak.
Przez 2 kolejne miesiące na Military Road panował spokój. Wszystko zmieniło się 9 maja. Wysiadający z auta Glover zauważył idącą w jego kierunku Lady Ashton. Wdowę po australijsko-brytyjskim malarzu impresjoniście Sir Willu Ashtonie. W zasadzie bez chwili wahania John założył rękawiczki, chwycił za swój młotek i zaczął śledzić Lady Ashton. Gdy ta weszła do foyer apartamentowca przy Rangland Street, John podążył za nią i tam zaatakował młotkiem. Kobieta zaczęła się bronić.
Muszę przyznać, że prawie udało się jej mnie przewrócić, ale zaciągnąłem ją do altany śmietnikowej i tam kilka razy łupnąłem jej głową o chodnik. Straciła przytomność. Zdjąłem z niej rajstopy i udusiłem.
Następnie Glover ułożył zwłoki, opróżnił torebkę kobiety z pieniędzy i zgodnie ze swoim rytuałem udał się do klubu wsparcia weteranów, gdzie wydał zarobione $100. Wychodząc, usłyszał policyjne syreny i rzucił do sprzedawcy:
mam nadzieję, że nie są tu z powodu kolejnego napadu z nieszczęśliwym skutkiem.
Policjanci znaleźli Lady Ashton leżącą na podłodze betonowej altanki śmietnikowej. Jej buty i laska leżały przed nogami. Ramiona były ułożone wzdłuż tułowia. Wokół szyi wciąż owinięte były rajstopy. Z nosa i z ust ciekła cienka stróżka krwi, a cała jej kałuża znajdowała się na betonie w pobliżu czubka głowy. Tym razem śledczy nie byli już tak skłonni spisać sprawy na stratę i stwierdzić, że to kolejny nieudany napad. Zaczęli wręcz otwarcie przypuszczać, że mają do czynienia z seryjnym mordercą, który usiłuje maskować swoje zbrodnie jako napady. Poszlaką przekonującą ich do tego toku rozumowania był drogi pierścionek z brylantem, który sprawca pozostawił na palcu ofiary. Gdy policja wreszcie zaczęła szukać seryjnego mordercy, Glover, jakby obdarzony 6. zmysłem, postanowił nieco zwolnić i przez najbliższe kilka miesięcy nie zabił ani jednej staruszki. Nie znaczy to jednak, że był całkowicie spokojny. W czerwcu zakradł się do pokoju 77-letniej Marjorie Mosley, mieszkającej w domu spokojnej starości Wesley Gardens, i molestował ją. Gdy wreszcie opuścił pokój staruszki, kobieta zgłosiła to pielęgniarzom, ale nie potrafiła opisać napastnika. 2 tygodnie później zrobił to samo z 2 staruszkami w innym domu starości. Tym razem personel złapał sprawcę, ale wypuścił go na wolność. W sierpniu John Wayne napadł na staruszkę w zaułku w North Shore w Sydney. W październiku, podając się za doktora, wsadził rękę w sukienkę Phyllis McNeil w kolejnym domu starców. Kobieta wezwała pomoc, ale Gloverowi udało się wymknąć. 18 października śledził Doris Cox aż do jej domu spokojnej starości. Zaatakował ją, gdy znaleźli się sami na jednej z klatek schodowych. Chwycił ją za głowę i uderzył nią w mur. Kobieta przeżyła wypadek, jednak jej wspomnienia co do tożsamości napastnika tylko utrudniły pracę policji.
To był młody mężczyzna, albo nawet nastolatek. Na pewno miał deskorolkę.
John Wayne Glover nie umiał jednak całkiem powstrzymać swoich morderczych żądzy. Hamowane już przez kilka miesięcy, w listopadzie wybuchły ze zdwojoną siłą. 2 listopada na swej drodze napotkał Dorothy Binke. 78-letnia kobieta poprosiła go o pomoc w niesieniu zakupów, na co bez żadnych oporów się zgodził. Po wszystkim kobieta zaprosiła go na filiżankę herbaty, żeby się odwdzięczyć, jednak Glover odmówił. Wracając do swego auta, spotkał sąsiadkę pani Binkę, Margaret Ford, która również usiłowała poradzić sobie z niesionymi zakupami. 85-latka nie miała jednak tyle szczęścia co sąsiadka i zginęła od dwóch uderzeń tępym narzędziem w głowę. 24 godziny później na innym osiedlu dla emerytów zaatakował kolejną kobietę, Olive Cleveland, którą zaciągnął na jedną z bocznych alejek parku przy domu spokojnej starości Gardens Retirement Village. Następnie kilkukrotnie uderzył jej głową o beton, a na koniec zdjął z niej rajstopy, którymi ją udusił. Kolejną ofiarę, Muriel Falconer, zabił 23 listopada. 93-letnia Muriel była częściowo głucha i niewidoma. Dorwał ją wracającą z zakupów na ganku jej domu. Uciszył ją, zakrywając jej usta ręką, a następnie wielokrotnie uderzył młotkiem w głowę. Gdy kobieta upadła na podłogę, udusił ją rajstopami. Jak zawsze ukradł pieniądze z torebki ofiary i zwiał z miejsca zdarzenia. To właśnie podczas tej ucieczki popełnił pierwszy błąd.
Halo, policja? Siwy mężczyzna, około 50, ucieka właśnie z domu mojej 90-letniej sąsiadki. Myślę, że to ten zabójca babci. Przyjeżdżajcie natychmiast.
Kolejny błąd popełnił 11 stycznia 1990 roku. Tego dnia był służbowo w szpitalu w Greenwich. Próbował wynegocjować większy kontrakt na sprzedaż placków z mięsem. Po udanej sprzedaży zapuścił się na oddział dla seniorów, gdzie molestował będącą w zaawansowanym stadium raka Daisy Roberts. Przerażona kobieta wezwała pomoc. Wezwana pielęgniarka zauważyła uciekającego mężczyznę i spisała numer rejestracyjny jego auta, po czym powiadomiła policję. Co więcej, personel administracyjny szpitala podzielił się z policją swoimi przypuszczeniami, że mężczyzną, który niepokoił ich pacjentkę, mógł być sprzedawca ciast. Mimo że, jak mogłoby się wydawać, w sprawie nastąpił wreszcie przełom, to niestety policja nie połączyła molestowania starszej kobiety z morderstwami. Mimo tego wezwali Glovera na przesłuchanie. Ten jednak nie zjawił się w wyznaczonym terminie. Nie wiedząc, co zrobić, zadzwonili do jego byłej żony.
Nie utrzymujemy kontaktów, ale kilka dni temu dzwonili do mnie ze szpitala Royal North Shore. John próbował popełnić samobójstwo.
W szpitalu odmówił składania jakichkolwiek zeznań, ale zgodził się na zrobienie fotografii. Natomiast personel szpitala przekazał śledczym zapiski Glovera tuż sprzed próby samobójczej.
Żadnych babci, nigdy więcej. To Essie wszystko zaczęła.
Essie, wymieniona w notatce, to teściowa Glovera. Treść ta na tyle wzbudziła podejrzenia policjantów, że postanowili się nimi podzielić ze specjalną grupą ścigającą mordercę babci. Dla śledczych z grupy nie było wątpliwości. To Glover był ich zabójcą. Jednak nie mieli prawie żadnych dowodów. Zaczęli go więc bacznie obserwować. Glover próbował gubić policyjny ogon, ale z reguły nie udawało mu się to. 19 marca podjechał do domu Joan Sinclair, 60-letniej przyjaciółki, z którą łączyły go platoniczne relacje. Policjanci widzieli, jak około 10 Joan wpuszcza Glovera do domu. Jednak gdy do pierwszej nie widzieli w domu żadnego ruchu, postanowili wkroczyć. W środku znaleźli młotek leżący w kałuży krwi i zmasakrowane zwłoki Sinclair. W wannie natomiast znaleźli nieprzytomnego sprawcę Johna, Wayne'a Glovera.
Zabiłem ją, przeciągnąłem jej ciało do drugiego pokoju i owinąłem jej głowę w ręczniki. Potem napuściłem gorącej wody do wanny, wziąłem kilka tabletek Valium i podciąłem sobie żyły w lewej ręce. Chciałem tam umrzeć.
John Wayne Glover został uznany winnym wszystkich sześciu morderstw, o które go podejrzewano. Prokurator prosił o najwyższy wymiar kary i tak też się stało. Glover usłyszał 6 wyroków dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Na początku września 2005 roku podarował jednej z odwiedzających go osób rysunek przedstawiający park. W gałęziach drzew, z pomiędzy liści dostrzec można było cyfrę 9. Przypuszcza się, że cyfra ta miała reprezentować albo całkowitą liczbę ofiar Glovera, albo liczbę ofiar, których nigdy nie znaleziono. Niestety nigdy nie dowiemy się, co dokładnie miał znaczyć ostatni rysunek mordercy. Kilka miesięcy później, 9 września, John Wayne Glover podjął kolejną próbę samobójczą. Tym razem udaną.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.